Rozdział 33. Bandyci rzymscy. Nazajutrz Franc obudził się pierwszy, a obudziwszy się, zadzwonił natychmiast. Dźwięki dzwonka drżały jeszcze w powietrzu, kiedy imć Pastrini zjawił się na progu. — No proszę — zawołał triumfalnie, nie czekając, aż Franc się odezwie. — Sprawdziły się moje wczorajsze domysły, ekscelencjo, i miałem rację, nie czyniąc panu żadnych obietnic. Wzięliście się, panowie, do tego za późno. Nie znajdzie się już w Rzymie ani jednej karety, oczywiście na ostatnie 3 dni. — Ach tak — odparł Franc — to znaczy, że ten okres, kiedy niepodobna się bez niej obejść. — Co się stało? — spytał Albert, wchodząc. — Nie ma karety? — Rzeczywiście, drogi przyjacielu — odparł Franc — zgadłeś. — A pal diabli to wasze wieczne miasto. — To znaczy, ekscelencjo — sprostował imć Pastrini, ujmując się za godnością stolicy świata chrześcijańskiego — nie znajdziemy karety od niedzieli do wtorku wieczorem, ale do niedzieli możecie ich mieć, panowie, choćby 50. — To już coś — odpowiedział Albert. — Dziś czwartek, kto wie, co będzie do niedzieli. — Wiadomo, że zwali się tutaj ze 200 000 osób, skutkiem czego trudności jeszcze wzrosną. — Mój drogi — odparł Morcerf — radujmy się chwilą i nie obrzydzajmy sobie przyszłości. — A nie dostalibyśmy przynajmniej okna? — zagadnął Franc. — Jakiego? — Z którego do licha będziemy mogli obejrzeć pochód? — Otóż to okno — zawołał imć Pastrini. — Ależ to najniemożliwsze z niemożliwości. Było jeszcze jedno wolne na 5. piętrze w pałacu Doria, ale wynajęto je rosyjskiemu księciu za 20 cekinów dziennie. Młodzieńcy spojrzeli po sobie zdumieni. — Wiesz, mój drogi — zwrócił się Franc do Alberta — co nam wypadnie uczynić? Jedźmy na karnawał do Wenecji, jeśli nawet nie dostaniemy tam karety. Będziemy mieli gondolę. — O nie, dalibóg nie — wykrzyknął Albert. — Postanowiłem zobaczyć pochód karnawałowy w Rzymie, to i zobaczę, gdyby mi nawet przyszło chodzić na szczudłach. — Świetny pomysł — zawołał Franc — zwłaszcza, że moglibyśmy gasić Mokoletti. Przebrawszy się za poliszynelów albo mieszkańców bagien, odniesiemy szalone sukcesy. Czy jaśnie panowie pragną mieć karetę do niedzieli? Czy sądzisz panu licha, że będziemy biegać po Rzymie jak woźni sądowi? Już biegnę spełnić rozkaz jaśnie panów, rzekł imć Pastrini, ale uprzedzam, że kareta będzie kosztować 6 piastrów dziennie. A ja, mój panie, Pastrini, odparł Franc, a ja, który nie jestem jak nasz sąsiad milionerem, uprzedzam cię, że zatrzymując się w Rzymie już po raz 4, znam ceny karet najmowanych, czy to w święta, czy dni powszednie. Damy panu 12 piastrów za dzień dzisiejszy, jutro i pojutrze. To i tak okroi ci się nie najgorzej. A jednak, ekscelencjo, próbował oponować imć Pastrini. Dobrze, dobrze, kochasiu, rzekł Franc. Skoro ci to nie dogadza, ja sam ułożę się o cenę z twoim, a zarazem i moim affettatore. A mój stary przyjaciel naciągnął mnie już nieraz. A licząc, że i w przyszłości będzie mnie okradał, przystanie na cenę niższą od tej, którą ci proponuję, i z własnej winy stracisz zarobek. Niech się pan nie trudzi, ekscelencjo, odrzekł mistrz Pastrini z uśmiechem włoskiego krętacza, świadomego własnej porażki. Załatwię to najsumienniej i spodziewam się, że będziesz pan kontent. Wybornie, nareszcie mówisz do rzeczy. O której powóz ma zajechać? Za godzinę. Za godzinę będzie stał przed bramą. Po godzinie pojazd czekał już na młodzieńców. Była to skromna dorożka, którą z uwagi na uroczystości podniesiono do rangi karety, ale choć pojazd wyglądał bardzo mizernie, młodzieńcy chętnie by go wynajęli na ostatnie 3 dni karnawału. — Ekscelencjo! — zawołał Cicerone, dostrzegłszy Franca w oknie. — Czy zajechać karetą przed pałac? Chociaż Franc przywykł już był do włoskiej emfazy, mimo woli rozejrzał się wokół. Tak, słowa te były do niego skierowane. Franc okazał się ekscelencją, dorożka karetą, a hotel londyński pałacem. W tym jednym zdaniu zawarł się cały geniusz pochlebstwa właściwy Włochom. Franc i Albert zeszli na dół. Karoca zajechała przed pałac. Ekscelencje oparli nogi na ławeczce, Cicerone jednym skokiem stanął w tyle ekwipażu. — Gdzie ekscelencje życzą sobie jechać? — Najpierw do świętego Piotra, a później do Koloseum — odpowiedział Albert jako prawdziwy paryżanin. Albert nie wiedział o tym, że kto pragnie zwiedzić katedrę, musi poświęcić na to dzień cały. Kto zaś pragnie poznać ją dokładnie, musi poświęcić miesiąc. Zabawili tam tedy prawie do wieczora. Spostrzegli raptem, że słońce zachodzi. Franc spojrzał na zegarek, było 4:30. Wrócili do hotelu. Franz kazał dorożkarzowi stawić się na 8. Chciał pokazać Albertowi Koloseum skąpane księżycowym światłem, tak jak pokazał mu świętego Piotra w blasku słońca. Ukazując przyjacielowi znaną nam już miejscowość, czynimy to z pewną kokieterią, podobnie jakbyśmy przedstawiali mu kochankę. Jakoż Franz wytyczył dorożkarzowi drogę, miał wyjechać bramą del Popolo i puściwszy się wzdłuż murów miejskich, wrócić bramą San Giovanni. Tak więc Koloseum wyrośnie przed nimi nagle, a wrażenia nie osłabią jawiących się kolejno Kapitolu i Forum, łuku Septyma Severa, świątyni Antonina i Faustyny i Via Sacra. Zasiedli do stołu. Pastrini przyrzekł im był wyborną biesiadę, ale dał tylko niezły obiad. Nie można było mu jednak nic przyganić. Hotelarz zjawił się pod koniec posiłku. W pierwszej chwili Franz myślał, że przyszedłby wysłuchać komplementów i już miał powiedzieć mu coś miłego, ale Pastrini przerwał mu. — Ekscelencjo — rzekł. — Pochlebia mi pańska pochwała, alem wstąpił w innej sprawie. — Czyżby w tejże znalazłeś pan powóz? — spytał Albert, zapalając cygaro. Nie, to rzecz drobniejsza i nawet byłoby dobrze, żeby wielmożni panowie przestali myśleć o karecie i pogodzili się z losem. W Rzymie albo coś można, albo nie. A skoro się mówi, że nie, to przepadło. W takim razie wolę Paryż, bo u nas, jeśli czegoś nie można, daje się podwójną cenę i sprawę w mig załatwią. Wszyscy Francuzi tak mówią, odrzekł imć Pastrini, urażony nieco. Tylko nie rozumiem w takim razie, po co ruszają się z domu. To też... odpowiedział Albert, wypuszczając flegmatycznie pod sam sufit dym z cygara i kołysząc się w fotelu. Tylko tacy wariaci i głupcy jak my puszczają się w podróż, bo ludzie stateczni siedzą w swoich pałacach na ulicy Helderskiej, bulwarze Gandawskim albo w Café de Paris. Nie trzeba wspominać, że Albert mieszkał na wymienionej ulicy. Zażywał co dzień przechadzki tam, gdzie bywa świat wytworny i jadał co dzień w jedynej kawiarni, gdzie można dostać obiad, jeśli tylko utrzymuje się tam dobre stosunki z garsonami. Imć Pastrini milczał chwilę, rzecz jasna przemyśliwał nad powyższą odpowiedzią, niezbyt dlań zrozumiałą. No więc, ozwał się Franz, przerwawszy z kolei rozmyślania geograficzne hotelarza. Przyszedłeś pan w jakimś celu, może zatem wyjawisz nam powód odwiedzin. Ach, rzeczywiście, kazaliście panowie zajechać o 8, prawda? Tak, istotnie. Zamierzają panowie zwiedzić Il Colosseo? Koloseum, nieprawdaż? Przecież to jedno i to samo. Niech i tak będzie. Kazali panowie woźnicy wyjechać z miasta bramą del Popolo i okrążywszy mury wrócić bramą San Giovanni? Powtarzasz pan tylko moje słowa. Otóż ta marszruta jest wykluczona.
Wykluczona?
A co najmniej bardzo niebezpieczna.
Niebezpieczna czemuż to?
Z powodu słynnego Luigi'ego Wampy. Powiedz, że na mój panie, cóż to znowu za znakomitość u Luigi Wampa? Ozwał się Albert. Jakkolwiek głośny w Rzymie nie zasłynął dotąd, zapewniam cię, w Paryżu.
Jak to panowie go nie znają?
Nie mamy zaszczytu. I nie słyszeliście nigdy jego nazwiska? Nigdy w życiu.
To bandyta, przy którym taki de Cesari czy Gasparon to niewinne gołąbki.
Uwaga, Albercie, wykrzyknął Franz. Nareszcie bandyta. Uprzedzam cię, kochasiu, że nie uwierzę w ani jedno twoje słowo. A teraz, skorośmy postawili kropkę nad i, mów co zechcesz, posłucham chętnie. Był sobie pewnego razu... No mówże wreszcie, mój panie.
Imć Pastrini odwrócił się do Franca, którego uznał widać za rozsądniejszego. A trzeba oddać poczciwcowi sprawiedliwość, że choć gościł już nieraz u siebie Francuzów, nigdy nie umiał pojąć niektórych cech ich umysłowości.
Ekscelencjo, rzekł bardzo poważnie, zwracając się, jak wspomnieliśmy, do Franca. Skoro uważacie mnie, panowie, za kłamcę zbyteczne, abym wyjawił to, z czym przyszedłem, ale zapewniam panów, że to w waszym własnym interesie.
Albert nie nazwał cię kłamcą, mój kochany panie Pastrini, odparł Franz. Oświadczył tylko, że nie uwierzy w pańskie słowa i kwita, ale ja uwierzę, uspokój się więc pan i mów.
A jednak, ekscelencjo, skoro ktoś wątpi o mojej prawdomówności, sam pan rozumie.
Kochasiu, jesteś pan drażliwszy od Kasandry, wróżki, której nikt nie słuchał. Ty zaś jesteś pewien, że wysłucha cię przynajmniej połowa audytorium. Bądź łaskaw, usiąść i powiedz nam, któż to taki ów pan Wampa?
Mówiłem już panom, że to bandyta, jakiego nie mieliśmy od czasów słynnego Mastrilli.
To pięknie, ale co ma z tym wspólnego rozkaz, który wydałem woźnicy, by wyjechał bramą del Popolo, a wrócił bramą San Giovanni?
W tym rzecz,
odparł imć Pastrini.
że wyjedziecie panowie jedną bramą, ale kto wie, czy wrócicie drugą.
A to dlaczego? Spytał Franc.
Bo po zachodzie słońca nikt nie jest bezpieczny o 50 kroków od bram miasta.
Przysiągłbyś?
Wykrzyknął Albert.
Panie hrabio,
rzekł imć Pastrini, wciąż dotknięty do żywego niedowierzaniem Alberta.
Wszystko, co mówię, dotyczy wyłącznie pańskiego towarzysza podróży, który, znając Rzym, wie, że nie żartuje się tutaj z tych rzeczy.
Mój kochany, rzekł Albert do Franca, widzę, że czeka nas tutaj wspaniała przygoda. Wypchamy nasz powóz pistoletami, garłaczami i dubeltówkami. Luigi Vampa zaczai się. Wypada, by nas pojmać, a my tymczasem bierzemy go w niewolę. Przyprowadzamy go do Rzymu i dajemy w prezencie jego świątobliwości. Jego świątobliwość pyta, jak nam może wynagrodzić tak ogromną przysługę. Wtedy skromnie i z prostotą prosimy o karetę i dwa konie z papieskich stajni i oto, rozparci w powozie, przyglądamy się igraszkom karnawałowym. Nie mówiąc już o tym, że lud rzymski, chcąc okazać nam wdzięczność, wie wieńczy nas na Kapitolu i jak Curtiusa i Koracjusza Koklesa obwołuje zbawcami ojczyzny. Niepodobna opisać, z jaką miną imć Pastrini przysłuchiwał się projektom Alberta.
— A skądże weźmiesz te pistolety, garłacze i dubeltówki?
— zwrócił się Franc do Alberta.
— Który mi zamierzasz naszpikować nasz pojazd?
— To prawda, mój arsenał świeci pustkami — odparł Albert.
— Zabrali mi w Terracina nawet i sztylet.
— Mnie zrobili to samo w Aqua Pendente.
Otóż to, rzekł Albert do gospodarza, zapalając następne cygaro od tlącego się ogarka.
Wydaje mi się, że te zarządzenia są nader wygodne dla bandytów. A kto wie, czy nie wprowadzono ich dla obopólnego zysku? Imć Pastrini uznał, widać ów żart, za mocno niestosowny, gdyż odpowiedział nań tylko w połowie i zwracając się do Franca, człowieka roztropnego, z którym można się jakoś porozumieć.
Jego ekscelencja wie chyba, że obroda przed napaścią bandytów nie należy do tutejszych zwyczajów.
Jak to? Oburzył się Albert, co jako człowiek odważny nie pojmowałby, ktoś dał się ograbić bez protestu. Jak to nie należy do tutejszych zwyczajów? Bo wszelaka obrona byłaby daremna. I cóż pan zrobi 12 bandytom, którzy wyskakują nagle z rowu, z jakiejś rudery albo spod akweduktu i wszyscy naraz mierzą do pana?
A do Kreuzet, niech by mi zginął,
zawołał Albert. Spojrzenie, którym hotelarz zaszczycił Franca, mówiło wyraźnie. Ekscelencjo, pański towarzysz na amen zwariował.
Kochany Albercie, ozwał się Franc. Wspaniałą dałeś odpowiedź i godną. Niech umrze starego Korneja. Ale Horacjusz wyrzekł te słowa, gdy ważyły się losy Rzymu. Tedy gra warta była świeczki. Jeśli zaś o nas idzie, to zastanów się, że powoduje nami tylko kaprys i okrylibyśmy się śmiesznością, narażając życie dla jakiejś tam zachcianki.
Perbacco! Wykrzyknął Pastrini. Nareszcie rozsądne słowa.
Albert nalał sobie kielich Lacryma Christi i pił wino drobnymi łyczkami, mamrocząc coś niezrozumiale.